Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. No i zapraszamy oczywiście na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat, jak przezwyciężyć kryzys małżeństwa i rodziny. I w studiu witamy bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim pan profesor Grzegorz Łęcicki. I pozwolę sobie wymienić te stanowiska pana profesora. Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, a także kierownik Katedry Teologii i Historii Środków Społecznego Przekazu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w skrócie teolog mediów, tak pan profesor powiedział przed programem.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Pan profesor nie jest po raz pierwszy w naszym programie.
Ja się cieszę z tego powodu.
Cieszymy się i my również, tym bardziej, że temat bardzo na czasie, on chyba będzie zawsze na czasie i bardzo też taki, no, konkretny. Przy okazji też pan profesor niedawno popełnił książkę, bardzo ciekawą, już w samej swej formie. Tutaj państwu pokażemy Miłość i szczęście w nietrwałym świecie. I też już na początku informujemy, że no, taka niespodzianka dla państwa, którzy będziecie telefonować podczas tej części rozmów niedokończonych, te książki będą do otrzymania, więc już teraz zachęcam państwa do tego, by aktywnie najpierw słuchać, a później rozmawiać z nami tutaj na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Kryzys małżeństwa i rodziny, panie profesorze, jak pan profesor oceniłby obecną sytuację, czy kondycję, formę, w jakiej jest małżeństwo i rodzina dzisiaj, XXI wiek, 2019
W tej chwili mamy do czynienia tak naprawdę z wieloma różnymi światopoglądami, które pokazują człowiekowi jakby tak na takim skrzyżowaniu, na takich rozstajach dróg różne sposoby życia. Dla nas dawniej to było jednoznaczne, to znaczy był Kościół i była ta okropna komuna. I nie było innej alternatywy tak naprawdę. Po 89 roku, kiedy nastąpił i pluralizm medialny, i światopoglądowy, i gospodarczy, świat jakby pokazuje człowiekowi wiele różnych dróg. I w tych drogach też oczywiście jest małżeństwo chrześcijańskie, katolickie, sakramentalne, ale też media pokazują rozmaite inne sposoby życia, między innymi życie samotne, czyli tak zwany singlizm, albo możliwość rozwodu, albo życie, tak jak moja babcia mówiła, na kocią łapę. I wobec tego te sposoby jakby się pojawiają w perspektywie młodego człowieka, który już nie ma tego doświadczenia historycznego naszego, takiego bardzo fundamentalnego związania z Kościołem, tylko Kościół jest jedną z propozycji. I teraz to młode pokolenie, bo te książki powstają z reguły na zamówienie społeczne, czyli dla młodych ludzi, którzy o to proszą, żeby taka książka powstała i konkretnie nawet mówią, co chcą, żeby w tej książce było, pokazuje, jaką wartość ma małżeństwo chrześcijańskie. Na czym to polega? Ojciec zapytał o kondycję współczesnego małżeństwa i to jest właściwie przerażające, dlatego że w tej chwili w Polsce rozwodzi się 40% małżeństw. To już nie tylko jest dramat indywidualny, ale to zaczyna być dramat społeczny. Te 40%, bowiem to są potem ludzie poranieni z czasem, czy bardzo często z tych związków rodzą się dzieci, potem ci ludzie się rozstają i nagle mamy do czynienia z wychowaniem dziecka bez matki, bez ojca albo z kimś nowym, kto pełni taką funkcję, a nie jest naturalną matką czy naturalnym ojcem. I ci ludzie są poranieni. To jest oczywiste, jest to sprawdzalne, namierzalne i tak dalej. I żeby przed takim złym krokiem, przed tym rozwodem uchronić kogoś, żeby powiedzieć, słuchaj, szczęście to jest coś trwałego i Kościół od 2000 lat pokazuje człowiekowi drogę szczęścia. Bo zawsze istniały pokusy, zawsze istniały inne niż chrześcijańskie modele życia, ale Kościół wszedł w kulturę starożytną, pokazując coś absolutnie wyjątkowego, a mianowicie związek sakramentalny mężczyzny i kobiety, który może być wierny, jest oparty na miłości, ale przede wszystkim jest oparty jeszcze na relacji z kimś innym, nie tylko z drugim człowiekiem, ale z Bogiem. I dopiero uformowany chrześcijanin, który ma relację wobec Pana Boga, który odczytuje swoje życie jako zadanie na tym świecie, jako pewną dzierżawę, rozpoznaje, że jego powołaniem jest małżeństwo, to tak naprawdę, i to doradzam też w XXI wieku, powinien się modlić o dobrego męża, o dobrą żonę. Przecież Pan Bóg nas kocha, przecież stale to powtarzamy, słyszymy to na kazaniach, na katechezach. Bóg cię kocha. To jeżeli Bóg mnie kocha, to przecież chce, żebym był szczęśliwy. Pokaże mi, jaką drogę powinienem wybrać i jeżeli tę drogę wybieram, to rzeczywiście spotkam kogoś, kogo będę mógł obdarować miłością i kto mnie obdarzy miłością. To jest niesamowite doświadczenie. Właśnie młodzi ludzie, którzy prosili o napisanie tej książki po tych antymatkach, które pokazywały złe relacje, to powiedzieli, teraz trzeba napisać coś pozytywnego i poprosili, żeby poza moimi rozważaniami takimi wstępnymi w tej książce znalazły się świadectwa małżonków. No, niby rzecz prosta. Ale ci młodzi, którzy o to prosili, powiedzieli, ale oni chcą odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze, jak ci małżonkowie się poznali, bo mimo to, że dzisiaj mamy XXI wiek, milion mediów społecznościowych, Facebooków, SMS-ów i tak dalej, i komputerów, to młodzi ludzie nie bardzo potrafią się poznać. Mówiąc w naszym języku, jak to się za naszych czasów mówiło, nie bardzo wiedzą, jak poderwać dziewczynę na przykład, albo jak zwrócić uwagę chłopaka, który mi się podoba. Jak to w przypadku dziewcząt. Drugie pytanie, i to już uważam, że naprawdę objaw takiej dojrzałości i takiego pragnienia poszukiwania szczęścia. Jak małżonkowie przeżyli ze sobą, skoro się nie rozwiedli, to jak przeżyli kryzysy i problemy? Co jest takiego istotnego w życiu małżeńskim, że teraz my widzimy pierwsza kłótnia i się rozstajemy, a ci moi rodzice, dziadkowie, koledzy, znajomi, przyjaciele i nagle oni trwają ze sobą, tak jak ja z żoną, 30 lat, ktoś inny 40, 50, a nawet 60. Co jest takiego w małżeństwie chrześcijańskim, że na to pozwala? I trzecie, co było zaskoczeniem, bo to nie tylko studenci naszego uniwersytetu to powiedzieli, jakie znaczenie ma wiara religijna dla życia rodzinnego i małżeńskiego? I te świadectwa, to jest połowa tej książki, to są fantastyczne. To naprawdę nawet chyba z bardzo wielką fantazją, jakbym tak usiadł i sobie wymyślał, to bym nie wymyślił takich historii prawdziwych, jakie małżonkowie, znajomi, przyjaciele poproszeni o te świadectwa przysłali.
Pan profesor wspomniał, że kiedyś było jasne, kto jest po tej stronie, kto jest po tej stronie, czyli kto jest przyjacielem, wrogiem, ogólnie mówiąc o kwestii mediów też, ale też o kwestii takiego życia międzyludzkiego. Natomiast pytanie moje chciałbym sformułować w taki sposób, skąd się wzięło takie myślenie, podejście czy sposób patrzenia na małżeństwo i rodzinę, że to niekoniecznie musi być związek mężczyzny i kobiety, że to niekoniecznie musi być coś stałego, trwałego, wiernego, że no, można żyć w sposób zupełnie inny, można wymienić, jeżeli coś nie pasuje, że skąd przyszły takie pomysły, że no, to nie do końca tak jak, nie wiem, z moimi rodzicami, z naszymi rodzicami czy dziadkami, że oni całe życie ze sobą przeżyli.
Przede wszystkim jest to ideologia liberalizmu takiego bardzo skrajnego. Jeżeli tak komuś powiemy, czy młodemu człowiekowi w szkole, czy na studiach, to on może sobie jakieś pojęcie abstrakcyjne czy definicje do tego dopisać. Ale tak mówiąc po prostu, liberalizm wmawia człowiekowi, że najważniejszą wartością jest jego wolność. To jest takie katechizmowe odwołanie i może się wydawać banalne, ale w XXI wieku trzeba to przypominać. Starożytni i chrześcijanie, którzy to dziedzictwo kulturowe odziedziczyli i przyjęli i rozwinęli, przyjęli taką aksjologiczną triadę wartości, czyli prawda, dobro, piękno. Że to są wartości moralne, wartości, które są ze sobą wewnętrznie powiązane. Nie ma prawdy bez dobra i bez piękna i tak możemy te wartości, że tak powiem, w tym trójkącie rozważać. I proszę teraz zobaczyć, że ci starożytni mędrcy, wielcy filozofowie, których wspominamy, oni nie powiedzieli, nie dodali czwartej wartości wolność. Oni wiedzieli, że wolność oczywiście jest wielką wartością, ale wolność może być realizowana w sposób dobry. dobry, a może się stać samowolą i będzie realizowana w sposób zły. I liberalizm dzisiejszy właśnie to tak pokazuje i wmawia, jesteś wolny, rób co chcesz. Jesteś Bogiem, tak naprawdę to jest taki przekaz neopogański. Jesteś Bogiem, nie ma innego Boga. Ty dla swojej egzystencji, dla siebie jesteś Bogiem, ty ustanawiasz prawa, a jakie jest to twoje prawo? To, co jest dla ciebie dobre i przyjemne. I wobec tego, jeżeli przyjemnością jest znajomość z taką inną osobą, wszystko jedno już, jakiej płci, albo na dzisiaj to jest bardzo sympatyczna przygoda, bardzo fajnie, a jutro się rozstajemy, buzi i do widzenia. No to właśnie to z tego się bierze. To jest ten liberalizm, który absolutnie jest pomieszaniem. Świętej pamięci prymas kardynał Glemp, kiedy o tym rozmawialiśmy, on wyraźnie mówił, właśnie problemem III Rzeczypospolitej jest brak rozróżnienia i pomieszanie samowoli z wolnością. Bo wolność, tak jak nas uczył święty Jan Paweł II, jest zawsze związana z odpowiedzialnością. I proszę zobaczyć to, co ojciec zapytał, skąd, gdzie jest taki fundament tych współczesnych kryzysów. On też wynika z tego, że my w tej chwili żyjemy w takiej epoce tymczasowości. To znaczy ja tymczasowo jestem tym kimś, tymczasowo jestem twoim mężem, ale spotkam jakąś inną panią, o wiele ładniejszą albo może bogatszą i ja cię rzucę, no bo przecież ja jestem Bogiem swojego życia. No wiadomo, starzejemy się, to ta młodsza będzie atrakcyjniejsza. To jest oczywiste. To samo się dzieje niestety w stanie duchownym też. Dzisiaj ktoś jest księdzem, proboszczem, a za chwilę go spotykamy na ulicy z wózkiem, no bo on jakby odrzuca już ten model. On był tymczasowo księdzem. Może teraz jest prezesem banku, może pracuje w mediach, może jest tam kim, nie wiadomo kim tak naprawdę. I myślę, że to jest bardzo istotny też element takiego wmawiania człowiekowi, słuchaj, no żyj tak jak chcesz, bo właściwie i tak wszystko się kończy śmiercią. No to co tutaj jest jakakolwiek odpowiedzialność? Nie ma żadnego Pana Boga, ty jesteś dla siebie Bogiem, nie będzie żadnego sądu. Oczywiście nie ma co wierzyć w te katolickie bajki o jakimś tam czyśćcu, piekle, nieba. Absolutnie nie. Kończy się śmiercią, wobec tego też tą śmierć wyrzućmy poza nawias i jakoś tak spróbujmy zrobić takie tabu ze śmiercią. Nie mówmy, że ktoś umiera, tylko odszedł, przegrał walkę. No posłużmy się jakimś takim neologizmem, który nam tę przykrą rzeczywistość zakamufluje. Myślę, że to jest bardzo ważny fundament. Powiedzenie komuś, słuchaj, odpowiadasz za swoje życie. Zdasz przed kimś relację. Z każdego słowa, Pan Jezus, o ile dobrze pamiętam, w Ewangelii świętego Mateusza mówi, z każdego słowa będziesz rozliczony. O to uważaj. To jest orędzie chrześcijańskie, które mówi o człowieku jako istocie, która jest rzeczywiście wolna, ale jest odpowiedzialna. I jest wolna nie dlatego, bo to jest też takie fałszywe, wie ojciec, fałszywa alternatywa, że jest dobro, jest wolność i my możemy tę wolność wykorzystać w sposób dobry albo zły. Nie, nie ma takiej alternatywy. Ojciec Święty Jan Paweł II o tym nauczył. Wolność jest po to, żeby czynić dobro. Człowiek, który czyni zło, nie jest wolny, jest zniewolony złem. To jest zupełnie coś innego. Jeżeli ktoś tego doświadcza, to wie, czym, jak bardzo jest wspaniałym doświadczeniem Bożej łaski, że może czynić dobro i on się z tego cieszy. Tu nie ma alternatywy, że mogę wybrać zło. Ja tylko patrzę, gdzie mogę zrobić większe dobro.
A co jest lekiem na tymczasowość? Pan profesor wspomniał o tym, że jestem dzisiaj tym, jutro jestem kim innym, w jakąś inną rolę po prostu sobie wchodzę, nie wiem, przełączam kanał w telewizorze i jestem w innej bajce, w innym filmie, w innym kanale występuję. Co zrobić, czy dokąd sięgnąć, żeby z tej tymczasowości przejść w coś bardziej stałego, coś odpowiedzialnego, coś, o czym będę myślał nie tylko dzisiaj, ale też, no właśnie, tak jak pan profesor mówił, że z tego będę musiał zdać kiedyś sprawę przed Panem Bogiem.
Myślę, że najważniejsze i to jest w naszym orędziu chrześcijańskim takie jednoznaczne, ale może teraz trzeba to wyjątkowo zaakcentować, to jest przede wszystkim położenie akcentu na budowanie swojej relacji wobec Pana Boga. Dopiero dojrzały chrześcijanin, wierzący, będzie mógł jakby zrozumieć istotę odpowiedzialności i eschatologii chrześcijańskiej. Bo to jakby uwierzenie, że moje życie nie jest tymczasowe, tylko przyjęcie perspektywy chrześcijańskiej, bo chrześcijaństwo to głosiło. Proszę zobaczyć, w starożytności rozwijało się wśród niewolników i my się dziwimy, że oni nie zrobili rewolucji jakiejś neobolszewickiej i nie obalali systemu, tylko przyjmowali swój los, bo Ewangelia mówiła wyraźnie, słuchaj, jest twoje życie takie, jesteś tym kimś, ale zobacz, Bóg cię kocha, jest nagroda w niebie. Za to, za to, za to. Jeżeli w to uwierzysz, to tak naprawdę nie jest do końca ważne, kim ty tutaj jesteś na ziemi. I ja mam wrażenie, że współczesna, tak mówiąc w cudzysłowie, katecheza świata, to wmawia człowiekowi, że najważniejsza jest egzystencja tutaj. Że masz być kimś, masz coś zdobyć, jakąś pozycję, to dla pyszałków jest dobre. Albo jakieś dobra materialne, to jest dla chciwców. Albo zobacz, musisz być długowieczny, dlatego będziemy rozwijać tak medycynę, że będziesz żył nie wiadomo już ile. Ale to wszystko jest fikcja. To jest wszystko fikcja. Na przykładzie każdej ludzkiej egzystencji, na przykładzie każdego pogrzebu tak naprawdę, a przede wszystkim w środę popielcową, kiedy kapłan posypuje nam głowę popiołem, to musimy przypominać sobie tą podstawową katechezę. Jesteśmy śmiertelni. I teraz zastanów się. Ja mam wrażenie, że w tym pośpiechu, tej tymczasowości, tym też jakiejś lawinie medialnej, tym stałym uwiązaniu do telefonu, smartfonu, tabletu, to może trzeba by było tak naprawdę na rekolekcjach czasem powiedzieć, ludzie, tu jest koszyk, odłóżcie to wszystko. Posłuchajcie, porozmawiajmy o Panu Bogu. A może, to też takie doświadczenie przeżyłem bardzo pozytywnie kiedyś, jeszcze w dawnych czasach, po prostu trzeba wygasić światła i nic nie mówić. Powiedzieć, słuchaj, przestań. Do tej pory tylko się słucha, słucha, słucha. Ktoś mówi, mówi, mówi. A może trzeba by było tak zastanowić się w ciszy i może tak, jakbyś zechciał uszy otworzyć i posłuchaj, co ci Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Bo ty Pana Boga tak zarzucasz swoimi prośbami, modlitwami, to wszystko dobrze. Ale może by tak wreszcie daj no, posłuchać sobie, co Pan Bóg chce ci powiedzieć. I kiedy takie doświadczenie zrobiliśmy w jednej z parafii, to ludzie tak jakby przeżyli zimny prysznic, w sensie pozytywnym. Mówili, że nigdy w życiu tego nie doświadczyli, że na początku był chaos myśli, takie rozbieganie, a potem nagle po 40 minutach, po godzinie, mówi, Boże, no ja słyszę głos Boga, zupełnie inaczej widzę swoje życie. To jest fantastyczne doświadczenie, to jest doświadczenie mistyki chrześcijańskiej, które jest dostępne dla każdego. Może w tym pośpiechu właśnie, w tym naszym zagonieniu, takim tempie życia iście wariackim, no właśnie nam jest potrzeba tego, żebyśmy nagle się zatrzymali i tak zobaczyli, w jakim miejscu życia jesteśmy. Co nas tak naprawdę czeka? Warto ojej, sobie... widzę, że ojca tak. Zatkało. No nie, to ja tak nie chciałem. No.
Chodzi o to, że no, chyba to jest taki moment, kiedy trzeba zaryzykować rzeczywiście, dać sobie, czy zafundować sobie takie chwile ciszy, również w małżeństwie, w rodzinie i no, posłuchać Pana Boga, bo to jest coś, co pozwoli dalej pójść. Pytanie, Panie Profesorze, o ten kryzys, bo chcemy rozmawiać o kryzysie w małżeństwie i rodzinie i o tym, jak je przezwyciężać. Tu jest jeden ze sposobów, myślę, podany. Natomiast kiedy ten kryzys się zaczyna? Jakie są objawy, nie wiem, z doświadczenia, z tych świadectw też bardzo dużo już można wyczytać. Natomiast w Pana doświadczeniu rozmów z małżeństwami, rodzinami, młodszymi, starszymi, jak to wygląda? Czy jest jakiś schemat jeden, czy jakieś symptomy takie ogólne dla wszystkich, kiedy można powiedzieć, że no, taka lampka powoli się zapala, czerwona, że coś jest nie tak?
Myślę, że pierwszą rzeczą to tak naprawdę jest to, co jest dla rodziny, dla małżeństwa najważniejsze. I jeżeli się przyjmuje taki wariant, że ta druga osoba, którą poznałem, to rzeczywiście jest dla mnie darem Bożym. Bo wiele małżonków, ja też tak tego doświadczyłem, wie o tym, że to tak jest. Rzeczywiście, że nasze spotkanie było nieoczekiwane, niespodziewane, naprawdę opatrznościowe i bardzo wiele, tak jak powiedziałem, świadectw o tym świadczy. To traktowanie tego drugiego człowieka jest wtedy zupełnie inne. to trzeba wraca się za każdym razem do korzenia. Nawet przy jakiejś durnowatej kłótni tam o coś, chociaż nam się jakoś to nie zdarza specjalnie, tych kłótni wiele nie przeżyliśmy tak naprawdę z żoną. Ale inni też o tym opowiadają, że tak naprawdę istotą jest wiara i ten fundament, że najważniejszy jest Pan Bóg. I to pozwala przetrwać różne złe sytuacje. To, co kogoś załamuje, to dla małżonków, którzy powierzają swoje życie Panu Bogu, to jest fundamentem doświadczenia wiary. Jest takie świadectwo moich oazowych i neokatechumenalnych przyjaciół, którzy są rodzicami 11 dzieci. I te dzieci im się rodziły w dwupokojowym małym mieszkanku na Żoliborzu. I wydawało się, że za każdym razem jest to klęska. A teraz i oni, i ich dzieci, ich znajomi, przyjaciele i sąsiedzi, którzy wytykali matkę, mówili królica, to podchodzą teraz i mówią, wie pani, my żałujemy, że my nie mamy tylu dzieci. To nie jest tak. To znaczy oni rzeczywiście jakoś otworzyli się na Pana Boga i na życie i przyjmowali wszystko jako Boży dar. I myślę, że to jest bardzo ważna postawa. Druga postawa, to też wielu małżonków to zaakcentowało, to jest w sobie takie wychowanie chrześcijanina, który przebacza. Jest takie świadectwo naszych też przyjaciół, którzy już, ja już nie pamiętam, ale no tak z 60 lat pewnie mają małżeństwa za sobą i prawie 30 wnucząt, więc no ogromna rodzina, 6 dzieci. I powiedzieli mi, że istota, tam ich świadectwo jest bardzo króciuteńkie, powiedzieli, że istota ich małżeństwa, przetrwania polega na tym, że oni są świadomi swojej grzeszności i tego, że Bóg im to przebaczył, że daje zbawienie. I wobec tego ja nie mogę się gniewać na swojego męża, żonę, swoje dzieci, wnuki, bo ja wiem, że człowiek jest grzeszny i ja muszę przebaczać. Czyli element przebaczenia bardzo ważny. Ktoś inny też napisał takie małżeństwo, że oni tak byli wychowani w domu, Bogu dzięki, że nie zasypia się, tak jak święty Paweł powiedział, nie zasypiajcie z gniewem. I mówię, nie będziemy zasypiać z gniewem. I nawet jak się pokłócili, to mówią, że nieraz to całą noc, ale musieli doprowadzić do pojednania. Więc no to tak, to są takie przypadki. Oczywiście ktoś patrząc z boku może powiedzieć, że jakiś konflikt to jest takie robienie z igły widły. Dla kogoś może to być zupełnie coś nieistotne, a dla życia tego akurat małżeństwa to jest jakiś duży problem. Myślę też, że w naszych czasach to było bardzo proste. Wiadomo, że ksiądz pomagał i człowiek miał zaufanie do kościoła, szedł. I zawsze też to młodym mówię, że tu nie chodzi o też błyskotliwość księdza. To może być zwykły ksiądz, ale on ma prawo do błogosławienia, do tego, żeby się razem pomodlić. Może czasem się nawet będzie śpieszył w kancelarii, ale myślę, że na tyle możemy ufać polskim kapłanom i Bogu dzięki, że przez całe życie ja takich spotykałem, że nawet powiedzmy ksiądz, no nie powiem, nie wystawiam laurki, czy ktoś jest mniej, czy bardziej pobożny, ale może trochę taki nawet na zewnątrz chropowaty, tak bym to powiedział, ale jak się go poprosiło o błogosławieństwo, o modlitwę, to żaden nie odmówił. I to jest też takie duże wsparcie, że potrzebujemy tego i żeby się tego nie wstydzić. No potrzebujemy Bożej łaski. Czasem komuś się coś tam noga powinie, czasem coś się stanie, czasem jest jakieś wielkie cierpienie, jest jakieś niepełnosprawne dziecko, a potem się okazuje, że to jest no paradoksalnie, ale to tylko w perspektywie chrześcijańskiej. Wtedy to dziecko daje jeszcze więcej miłości, jeszcze bardziej uczy miłości i rodziców i swoje rodzeństwa. I wiemy to właśnie ze świadectw też małżonków, które w tej książce są zawarte. Logika świata by powiedziała, no cierpienie to jest nieszczęście, krzyż, który trzeba odrzucić, a to jest krzyż, który daje zmartwychwstanie.
Panie profesorze, dzisiaj nie planowałem tego, ale akurat tak się złożyło, że w jednej ze stacji komercyjnych program leciał taki, był emitowany o przygotowaniu do ślubu. Takie kilka par narzeczeńskich było przedstawionych i też, no nie wiem, czy to było reżyserowane, czy nie do końca, ale zwróciło moją uwagę to, że to były już bardzo dojrzałe osoby. Zarówno narzeczeni, jak i narzeczone grubo po 30, a nawet po 40. Więc też takie pytanie, jeżeli tak jest w rzeczywistości, to co sprawia, że jakoś się przesuwa ten, ten wiek zawierania małżeństwa, jeżeli ono jest w ogóle zawierane, bo też są takie przypadki i to coraz częstsze życia bez sakramentalnego związku małżeńskiego, ale może skupmy się na tej kwestii, co sprawia, że no chyba jakoś trochę się młodzi ludzie boją tego, żeby się związać z drugą osobą.
No tak, ale z czego wynika strach? Mam wrażenie, że ten strach wynika z niewiary. To znaczy fundamentem tego strachu jest jednak przekonanie, że to ja jestem architektem mojego życia, jestem jedynym Bogiem i teraz tak, no mogę wybrać dobrze, ale no wiem, że jestem tym Bogiem ograniczonym, wobec tego mogę wybrać źle. Natomiast jeżeli chrześcijanin przyjmuje wariant, nawet jak ma 20 lat, i kogoś spotyka we wspólnocie z odnowy w Duchu Świętym, albo w katechumenacie, albo w oazie, albo w domowym kościele i widzi, że no, zakochuje się w tej osobie i chciałbym mieć ten wspólny fundament, bo to jest istotne. Co jest naszym fundamentem? Jeżeli wiara w Pana Boga, relacja z Panem Bogiem i odczytuje, że tak, to jest moje powołanie i ona jest moim powołaniem, to ja się nie boję. I nieważne, czy mam lat wtedy 20, czy mam lat 30, czy 40. Ten wiek pewnie się przesuwa też z tego powodu, że w tej chwili jakby dojrzałość emocjonalna, intelektualna człowieka się bardzo przesunęła. My musieliśmy w wieku 18 lat wybierać drogę swojego życia i prawie był to wybór ostateczny, dlatego że to już człowieka jakby predestynowało do dalszej kariery. Albo się ktoś dobrze uczył, zdał na studia i miał karierę otwartą, albo się źle uczył, nie zdał, nie powiodło się na egzaminach i musiał wybrać drogę jakąś zawodową. I to już było w wieku 18 lat, człowiek musiał wiedzieć tak naprawdę, kim chce być. Wobec tego, a w tej chwili, tak jak mam doświadczenie i naszych studentów, i studentów z innych uczelni, ludzie mówią, że kończą studia i dopiero się zastanawiają, kim oni chcą być. I wobec tego, jeżeli oni wychodzą z dyplomami w wieku powiedzmy lat 24 czy 25, zastanawiają się nad życiem, zaczynają dopiero mieć pierwsze jakieś głębsze relacje, to ten wiek zawierania małżeństw nam się przesuwa coraz bardziej do góry, czyli koło 30. A jeżeli człowiek, nie daj Boże, ma wtedy jakieś pierwsze negatywne doświadczenia, to sobie myśli, nie, no to ja muszę jakoś być bardziej ostrożny, muszę poszukać, muszę zrobić takie małżeństwo na próbę, bo to, co ojciec powiedział, są związki niesakramentalne, wieloletnie i te wieloletnie związki też się potrafią rozpadać. To jest bardzo smutne, bo w końcu tak naprawdę mamy do czynienia z człowiekiem bardzo poranionym, który pragnie miłości, nie udało się to, rozbił sobie głowę w różnych związkach, no to po pierwsze trzeba mu tą głowę posklejać, a po drugie, czy ktoś się znajdzie na tyle miłosierny, że z takim kimś poranionym będzie chciał wiązać swoją przyszłość. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Też mam doświadczenie i w książce mamy opisane świadectwo bardzo starszego pana, który jakoś no, nie znajdował przez całe życie tej swojej drogi i w końcu w bardzo, bardzo wieku dojrzałym spotkał kobietę, która była wdową, która zobaczyła, że on jest taki bidoka, taki nędzny, jakoś tam uwikłany w jakieś uzależnienia i poświęciła się dla niego i go wyciągnęła z tego. I są małżeństwem, to takie, no mówiąc troszkę obcesowo, takie stare grzyby, ale mówią nagle, że oni są młodym małżeństwem, bo oni mają tam 5 czy 6 lat małżeństwa, ale jest to piękne, to znaczy jest to możliwe. Ja oczywiście namawiałbym do rekolekcji właśnie dla i młodych, którzy poszukują narzeczonego, narzeczonej, do troszeczkę może czasem zmodyfikowanej formy naszych konferencji dla narzeczonych, uczenia młodych ludzi. No zresztą ta książka właśnie tak powstała z takiego pragnienia. No proszę pokazać drogę. No bo w tym dzisiejszym świecie ja się gubię, tych dróg jest tyle. To dlaczego akurat Kościół katolicki, dlaczego chrześcijaństwo jest takie istotne i co mi ma do zaoferowania? I to pokazujemy. Chrześcijaństwo oferuje zbawienie, szczęście zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym. Spróbuj, zobacz. To jest, może to jest droga dla ciebie.
A co z przygotowaniem do małżeństwa, z okresem narzeczeństwa, bo też pan profesor wspomniał o tym życiu na próbę, mimo że no, trwa to latami, czasem to tak jak pan mówił, potrafi się rozpaść taki związek, który jest związkiem na próbę. Często też pojawiają się już i dzieci w tym związku, więc bardzo często jest tak, że zaczyna się od końca. Tak naprawdę żyje się już jak mąż z żoną i tak dalej, natomiast pomija się zupełnie ten okres przygotowania do małżeństwa.
No właśnie, w tej chwili to jest w ogóle, no ja nie chciałbym wyjść na takiego starego dziadka, który narzeka na współczesną młodzież i na współczesne czasy. No właśnie, ale no tak. To znaczy dawniej jednak jednoznaczna katecheza, ona się nie zmieniła, ale nie miała takiej konfrontacji ze światem współczesnych mediów, bo i wychowanie oazowe, i harcerskie mówiło wyraźnie, szanuj drugiego człowieka, szanuj jego czystość, jego godność, wstydliwość. Współżycie przedmałżeńskie było oczywiście w kategorii grzechu postrzegane i młodzi ludzie tego unikali. Nikt nie mówi, że nie mieliśmy temperamentu, ale była pewna granica. Ja też o tym piszę w książce. Natomiast cała ta współczesna kultura popularna, proszę zauważyć, zarówno produkcje fabularne, serialowe, polskie, zagraniczne, pokazują, że ludzka seksualność jest taka bardzo sympatyczna i przyjemna zabawa. I wobec tego, czy mamy lat 14, czy mamy lat 18, czy 20, bawimy się sobą nawzajem, a potem dopiero się tak zastanawiamy, a może pasujemy do siebie, a może nie pasujemy, to co ojciec powiedział, może są dzieci, ale to wcale nie znaczy, że no było może przyjemnie przez chwilę, rzeczywiście, natomiast potem to nie znaczy, że możemy ze sobą wytrzymać. I powiedziałbym, że instytucja narzeczeństwa, która została przez Kościół już w starożytności bardzo precyzyjnie, że tak powiem, rozkminiona, mówiąc językiem młodzieżowym, jest niezwykle ważna, bo okres narzeczeństwa pokazuje właśnie, czy my do siebie pasujemy. To nie jest małżeństwo jeszcze, wobec tego wcale nie musimy udawać małżonków i być rodzicami i żyć ze sobą, tylko żyjmy w narzeczeństwie, żeby się lepiej poznać, żeby poznać swoje rodziny, swoje temperamenty, swoje upodobania. Po to to jest. Rozstanie w narzeczeństwie jest bolesne. Ja też je przeżyłem i to niejednokrotnie, więc wiem, że to boli, ale Bogu dzięki, że do tego doszło, do tego rozstania, dlatego że potem prawdopodobnie te nasze małżeństwa by się nie udały. Po prostu dobrze, że ja zawsze prosiłem Pana Boga o to, żeby pokazał w narzeczeństwie mi, kim jest ta druga osoba i żeby ona zobaczyła, kim ja jestem, czy my będziemy do siebie pasować, bo co innego chodzić ze sobą na randki, pójść sobie do łazienek na spacer, czy na lody do Bliklego, czy gdziekolwiek indziej, a co innego potem spędzać ze sobą te dziesiątki lat i odpowiadać sobie na pytanie, Boże, co ja zrobiłem, albo czy ta osoba się nadaje na matkę moich dzieci, albo czy ten gość się nadaje na ojca moich dzieci. Więc myślę, że to ten powrót do tej tradycyjnej hierarchii wartości jakby przedmałżeńskich, czyli czystość, wstydliwość jest potrzebny. Co więcej, odkrywają to młodzi ludzie. Dla mnie było też fascynujące świadectwo jednej z mężatek, która napisała, że razem z narzeczonym byli we wspólnocie ruchu czystych serc, żeby właśnie zachować czystość, mimo tej całej seksualizacji współczesnej kultury, żeby naprawdę doświadczyć tej radości życia małżeńskiego i zbliżenia fizycznego po ślubie. Tak też można. Ja wiem, że to wymaga wysiłku. Zawsze to wymagało wysiłku. To nie tylko nasze czasy. Ale taki styl życia jest możliwy i Kościół też to pokazuje. I to wtedy, to narzeczeństwo, ono ma inny wymiar, bo jeżeli młodzi żyją ze sobą przed ślubem, to przychodzą potem na te katechezy przedślubne i tak nie bardzo wiadomo, jak ich traktować. No bo czy to są narzeczeni, czy to już jest takie stare małżeństwo, czasem sobą znudzone. Czasem jest też tak, i też Bogu dzięki, że młodzi ludzie, którzy żyją bez związku sakramentalnego, mają dzieci, przychodzą na nasze przygotowanie do małżeństwa i mówią, że to oni dojrzeli do tego, że nagle zobaczyli pustkę w relacji z Bogiem. Że nagle pojawiło się dziecko, no jest chrzest, ale tak naprawdę, no co ja temu dziecku przekażę? Co powiem, że żyjemy z mamą bez ślubu i nie możemy korzystać z sakramentów, a tutaj nagle jest bogactwo i jeżeli młodzi to odkrywają, Bogu dzięki. Bo to jest dosyć wyboista droga, No taka droga też jest, też Pan Bóg ludzi tak prowadzi, chwała Bogu. Ja jestem za tym, żeby iść raczej drogą prostą i mniej wyboistą, po prostu tak, no tak jak to Kościół przewiduje i tutaj ufamy, że to jest ta droga najlepsza dla młodych. Wiemy, że trudna, ale jest możliwa.
Pan profesor Grzegorz Łęcicki jest naszym gościem. Rozmawiamy o tym, jak przezwyciężać kryzys małżeństwa i rodziny. Oczywiście też czas, żeby zaprosić naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypomnę Państwu numery telefonów. One też wyświetlają się na ekranach. Dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14 i w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300 i druga końcówka 400. Pan profesor jest autorem książki Miłość i szczęście w nietrwałym świecie i ta książka powędruje do naszych dzisiejszych słuchaczy i widzów, którzy dotelefonują się do naszego studia, więc tym bardziej Państwa do tego zachęcamy. A zanim pierwszy telefon, panie profesorze, pytanie o kwestię samotności też jest poruszona w tej książce, w poprzednich, w różnych wypowiedziach pana profesora i też w doświadczeniu spotkania z ludźmi, małżonkami, ale nie tylko. Wybór, czy jakieś zrządzenie losu, czy jak do samotności, do kwestii samotności podejść dzisiaj w świecie, gdzie, no tak jak też pan profesor powiedział, dzisiaj mamy mediów społecznościowych bez liku i możemy czuć się związani z kimś w relacji jakiejś takiej mniej czy bardziej emocjonalnej, a mimo wszystko ta kwestia samotności, problem samotności istnieje.
To jest bardzo smutne tak naprawdę, bo z jednej strony to, co powiedziałem wcześniej, ten Bożek, diabeł nam czasem podpowiada, że słuchaj, najważniejsze w życiu jest kariera. Najważniejsze są pieniądze. Zobacz, co się liczy w świecie. No to takie tłumoki to jeżdżą autobusami, tramwajami. Ty musisz mieć dobre auto, musisz zarabiać. I teraz jak to się przekłada u niektórych? No tak, no rzeczywiście, ja chcę być kimś, no jak mnie będą podziwiać takiego zwykłego ludka? To ja sobie kupię takie auto, że normalnie oko zbieleję, jak podjadę na ten parking. No tylko, no tak, ale co mi w tym przeszkadza? No rodzina by mi przeszkadzała. No bo tak, to dzieci się urodzą, to muszę dawać pieniądze, a może mi się trafi taka rozrzutna żona, albo nie daj Boże będzie chciała kupować więcej ciuchów niż się normalnie kupuje, no to ja w życiu nie będę miał tego samochodu. Nie, no to ja wolę jednak tutaj tyrać i będę takim jakimś zwierzakiem przemysłowym, który będzie dążył do tego. I taka pokusa istnieje. Ja takich ludzi spotykałem, bardzo bogatych czasem, naprawdę bardzo bogatych i płaczących nad swoim bogactwem. Znałem takiego człowieka, który czego nie dotknął, to jak u Midasa, zamieniało się w złoto. No nieprawdopodobne miał szczęście. I nagle się okazało, że no dobra, on ma to szczęście, tylko przychodzi do swojego wspaniałego domu i jest sam. Nie ma do kogo gęby otworzyć, mówiąc naszym językiem, naszych rodziców i naszych babci. No smutno. I nagle się okazuje, że ludzkiej przyjaźni może sobie kupić seks za pieniądze, ale nie kupi miłości. I nagle się okazało, że jest nieszczęśliwy. Więc to jest jakby pierwsza taka pokusa. Druga pokusa to ten diabeł pychy, tak się odzywa wtedy, bądź kimś. Słuchaj, zobacz, kim jesteś, musisz coś osiągnąć, to tam no, nie możesz być sprzedawcą. Wobec tego musisz być menadżerem, dyrektorem, kimś tam prezesem, możesz własną firmę zrobić. No ale to nie ma czasu na rodzinę. To wiesz, kochany, to 20 godzin dziennie trzeba pracować. I rzeczywiście taki pracoholizm i tworzenie swojej kariery jest niesamowite. I nagle ktoś się budzi, ma 40 lat, tak patrzy naokoło, ojej, ten ma dzieci, ten ma żonę. No a gdzie ja w tym jestem? No jesteś sam. Więc to jest to właśnie przyjęcie orędzia chrześcijańskiego. Pan Bóg nas stworzył jako istoty społeczne. Zbawia nas we wspólnocie Kościoła. Potrzebujemy miłości i musimy miłość dawać. Jeżeli tak nie żyjemy, to jesteśmy daleko od Pana Boga. I teraz każdy z nas ma wybór, bo może rzeczywiście ktoś by zrobił lepszą karierę, może by zarobił więcej pieniędzy, jakby nie miał tej trójki czy czwórki dzieci, ale z reguły jak się z tymi osobami rozmawia, to mówi, że lepiej, że tak się stało. Jeżeli ktoś doświadczył i wie, co to są duże pieniądze, czy duża kariera, a nagle się okazuje, że nikt mnie nie kocha, jest mi smutno, to za tę miłość to by oddał wszystko tak naprawdę. I myślę, że to jest ważne, żeby młodym ludziom to uświadamiać, że oczywiście ważna jest twoja praca, twój zawód, twoja kariera, twoja pozycja majątkowa, musisz gdzieś mieszkać, jakoś zarabiać, ale to nie szukaj w tym szczęścia. Tu szczęścia nie znajdziesz. Szczęście się znajduje tylko w miłości. Nawet jak się skażesz na poniewierkę, tak naprawdę, jeżeli będziesz chciał być kimś ważnym dla kogoś bardzo mało istotnego w życiu, kogo nikt nie zauważy, czy nawet jak wybierzesz drogę zakonną, kapłańską, to tak naprawdę no jednak to jest skazywanie się jednak na poniewierkę tak naprawdę w oczach świata. Jeżeli to robisz z miłości do Boga i z miłości do ludzi, to jest wszystko w porządku. Także ta logika świata zawsze nam będzie przeszkadzała i myślę, że trzeba młodym ludziom i czasem i starym przypominać, słuchaj, zobacz, popatrz się na ołtarz i popatrz na krzyż Pana Jezusa. Sądząc z tego, jaki był ten koniec na Golgocie, tak mówiąc po ludzku, to jest absolutna porażka, to jest klęska. Robił dobro, ukrzyżowali go. No ale to jest właśnie, do tego jest potrzebne to doświadczenie wiary i łaski, żeby przeżywać Chrystusa, który został umęczony, ukrzyżowany, ale zmartwychwstał, żyje i ja mogę z Nim nawiązać relacje, On może mi pomóc. I to jest niesamowite. Ja spotykałem ludzi, których życie się tak diametralnie zmieniało, że w żadnym scenariuszu komedii obyczajowej czy dramatu obyczajowego nic takiego by się nie pojawiło, a potrafiły być takie zmiany, gdzie oczywiste było działanie łaski boskiej, to takie absolutnie mocne, silne, przewracające życie człowieka do góry nogami. Tak też jest.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i pana profesora.
Witamy.
Bardzo, no dziękuję za ten program. Bardzo mnie zainteresował. No bo jakoś można powiedzieć, przeżyłem już dużo jako praktyk. Dwie żony mam. Już nie mam, bo jedną mam, ale drugą żonę, bo jedna mnie zmarła. 31 lat temu, będzie teraz, 9 lipca. No i byłem, czworo dzieci miałem. A mamusia zawsze moja mówiła, bo z Lubelskiego, że o żonę trzeba się modlić. Myśmy tu przyjechali. Nie pomyślałem o tym, chociaż wierzący jestem, nie? Bo tyle dziewczyn miałem, byłem kierowcą. To mnie zostawiali jak profesor, to ja, no nie dojrzałem do małżeństwa. Przyjechałem w delegację do Braniewa, ożeniłem się, 5 miesięcy chodziłem, 4 dzieci. No bardzo nie tego, dałem nawet córce w stanie wojennym, bo byłem zwolniony, bo krzyż nawet się odłożyłem w szkole powiesić, sam poszedłem bez namysłu, bo spojrzałem na serce Pana Jezusa, mam ten obrazek, bo kiedyś w Stalina uwierzyłem, ale dzięki kochanej mamusie to mnie odleciało i chciałem dzieci wychować po chrześcijańsku. No ale byłem zwolniony z pracy, żona, pojechali do lekarza, żona była w niewciąży, lekarz powiedział, do gabinetu poszli, że zabieg trzeba zrobić. Nie zabiłem swego dziecka. No żona urodziła, 5 lat żyła potem tego i miała operację, 2 zasadki serca. No i zmarła, bo to wiadomo. Bardzo trochę byłem podławany, ale wiem, modlitwa czyni cuda. No dużo się modliłem, nie? Ksiądz mnie też na duchu wstrzymował. No i z kolei zacząłem się modlić. Wtedy zacząłem się modlić o żonę dopiero, po drugą. Bo dla siebie to łatwo znaleźć, jak pan profesor powiedział, albo się uda, czy nie. Jedno to drugo się zostawi, ale żeby zastąpiłem matkę dla dzieci. I tak o znalazłem. Wymodlowałem żonę. Tamta 18 lat młodsza, była przedszkolanka z Elbląga. jeszcze była kobieta czysto, naprawdę sobie nie wolno na człowieka gadać, jak go się nie zna. Jeszcze 18 lat młodsze, jeszcze mam z nią dwoje dzieci, już w Gdańsku pracują, bardzo dobra żona, dzieci zaczęły, Wiktoria miała nie wtedy, nie 7 lat, bo jak żona zmarła to 5, to za jakiś czas tak już jak mamy mówić, bezosobowo. No jak uważacie, to wasza sprawa, bo nigdy nie narzucałem. Zawołali do pokoju i mamy ją zaczęli, żeby tata nie wchodził. I drugi miał 12 lat, ten młodszy, bo tamty jest starszy. To dzieci, te dwoje młodszych, ją mamę nazywali, bo żona nie opowiadała. No to jednak zastąpiła tą matkę. No i jestem szczęśliwy, bardzo zadowolony z tej żony, że jednak modlitwa czyni cuda. Naprawdę, panie profesorze, to co pan mówi, to wierzę, bo ja to naprawdę też dużo przeszłem po sobie sam. Ale modlitwa czyni cuda. Spojrzałem na ten obrazek serca Pana Jezusa, bo mnie mamusia dała, bo uwierzyłem w Stalina mając 12 lat. Tak nauczyciel chciał, nie tego, ale mamusia mnie wytłumaczyła i tego, i dlatego chciałem, dzieci wychowałem po chrześcijańsku do żywego różańca, nawet syn należy, tyrami jeździł o zbraniewie, no razem ze mną modlimy się, no i jestem Bogu wdzięczny, chociaż zwalniany z pracy, że mnie się udało, no teraz może bym nie dał rady, pójść dziadek jestem, mam 7 wnuków, a jeszcze córka, panienka, psychologia kończy, syn inżynierka, co z drugą żoną ten mam dwoje.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy Za to świadectwo.
Bardzo się cieszymy, że to świadectwo jest bardzo wspólne dla nas. No wiemy, że tak jest rzeczywiście i to nie tylko w życiu tych opisanych tu małżonków, ale też pana Piotra. Także no chwalić pana Boga.
I takie, no też widać, że to jest coś przeżyte. To nie jest coś, co pan Piotr nam przeczytał, czy powiedział, że tak, bo tak wypada powiedzieć, ale rzeczywiście coś, co wypływa z serca. I to chyba też jest, tu bardzo wiele wątków poruszył pan Piotr, ale też kwestia matki, która tak bardzo konkretnie też no, dbała o to chrześcijańskie wychowanie i chyba tak zdrowo dbała. Nie zmieściłaby się w poprzedniej książce Antymatki.
Nie, chyba, to jest w ogóle, ja tak oczywiście akurat. Tam ta książka to była o tych negatywnych stronach realizowania miłości matczynej, natomiast ideał Matki Polki i mający zakorzenienie w kulcie Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej, to oczywiście jest fundament naszej takiej zwykłej religijności, czasem wyśmiewanej przez tak zwane elity. Natomiast to naprawdę nas uratowało i nie tylko w czasach zaborów, tylko to jest taka zwykła dziecięca wiara, bo no, kto ma nauczyć katechizmu, kto nauczyć ma pierwszych modlitw, no matka uczy przeważnie. Oczywiście, że religijność ojca jest troszkę inna i też jest niezwykle ważna i dziecko musi widzieć, że oboje rodzice są religijni i to rozpoznanie różnic między męską a żeńską formą religijności też dla dziecka jest oczywiste. Ale tutaj to nie ulega wątpliwości, że właśnie ta zwykła, prosta, codzienna wiara, taka nie powiem, że nieuczona, bo ona jest bardzo głęboko teologiczna. Można ją opisywać jako absolutny fenomen religijny i to, co pan Piotr powiedział, to matka wie dokładnie. To tak jak nasze babcie takie były, moja mama, moja teściowa, to po prostu mógł się świat zmieniać, a ich wiara się nie zmieniała. To był fundament po prostu rodzinny, koniec. To w ogóle, to jest coś takiego właśnie, może czasem warto powiedzieć młodym ludziom, czasem jak nie zapominam o tym, to staram się powiedzieć, słuchajcie, zobaczcie, za co moglibyście oddać życie? Co jest dla was wartością, za którą warto oddać życie? I jeżeli człowiek sobie uświadomi, że to jest moja wiara, bo za tę wiarę umierali męczennicy i nie tylko w starożytności, ale w czasach współczesnych umierają, dalej katolicy. Wobec tego to jest coś istotnego. Czy ty jesteś na tyle wierzący, że jesteś gotów na spotkanie z Panem Jezusem dzisiaj, tutaj, teraz? Bo nie wiesz, przecież my nie wiemy, co będzie za godzinę, co będzie jutro. Czy naprawdę to jest wartość dla ciebie? No, niektórzy się nad tym zastanawiają.
Dziękuję, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc ja jestem matką już 7 dzieci. Oczywiście 6 dzieci żyje. No było bardzo ciężko w życiu. Rzeczywiście, jak człowiek się nie zaprze samego siebie tak jakby, ale ufność pokłada w Panu Bogu, to wszystko jest do przezwyciężenia. Te smutne chwile, te trudne chwile, tak naprawdę przejdą, później przychodzi ta radość. Dzisiaj mieszkam już sama, jestem wdową. A tak patrzę z perspektywy na młodych, że mają po prostu inny świat wartości, mają wszystkiego dużo. Ja nie miałam tego. Trzeba było się dorabiać, ciężko pracować. A dzisiaj chyba młodzi to bardzo nie cenią, tak jakby. I dalej, i więcej. I w tej pogoni za więcej człowiek się gubi. Bo albo wybiera wiarę, albo wybiera życie takie w iluzji. No, trzeba naprawdę polecić się Panu Bogu, ale modlitwa jest właśnie tą, która pomaga, która bardzo pomaga. Jak człowiek się nie modli, tak jak Jan Paweł II mówił to wielokrotnie, nie wie skąd jest i dokąd zmierza. Piękne są audycje, które po prostu propagujecie w Radio Maryja, w telewizji Trwam. Ale trzeba ich posłuchać i trzeba przyjąć do swojego serca. Różaniec jest właśnie tą modlitwą najpiękniejszą, najpiękniejszą, najwspanialszą, którą Jan Paweł II tak bardzo polecał, prosił. Należałoby młodym właśnie od tego zaczynać. Ale żeby młodzi to zaczęli tak żyć wiarą i w modlitwie, to muszą mieć przekaz od rodziców. To jest najważniejsze. Rodzice, którzy żyją może trudno i ciężko w niedostatku, ale tak właśnie po Bożemu. Wtedy przychodzą wspaniałe sukcesy, ale to nagroda przychodzi bardzo, bardzo. Trzeba na nią po prostu i zasłużyć, i zaczekać. Nie wszystko na raz. Nie szybko od razu. Dzisiaj świat pędzi i pędzi. No i właśnie widzimy. My starsi widzimy, dokąd to wszystko zmierza. No ale cóż, z nadzieją.
Dokładnie. Dziękuję pani Jadwigo. Dziękuję za to świadectwo. Proszę poza anteną zostawić adres. Też prześlemy książkę pana profesora, naszego dzisiejszego gościa. No właśnie.
Znaczy, ja myślę też, że wie ojciec, nie możemy być jakby tacy naiwni i pokazywanie też mam wrażenie takie medialne chrześcijaństwa jako pewnego mitu. To znaczy, że tak, my znamy receptę na człowieka, troszkę znamy receptę na Pana Boga i tak w ogóle jest ogólnie fajnie. Natomiast w orędziu chrześcijańskim to jest taki twardy, realny realizm. Troszkę masło maślane mi wyszło, ale no tak trzeba by było powiedzieć. To jest realizm bardzo konkretny, egzystencjalny i orędzie chrześcijańskie nie mówi, że nie będzie cierpienia. Mówi, że będzie. Tylko pokazuje rzecz ważną, że to cierpienie, jeżeli ty przyjmujesz, będziesz jako chrześcijanin na pewno spotkasz. Będziesz miał swój krzyż, ale ten krzyż dla innych, który będzie zabójstwem, który będzie powodem zgorszenia, jak pisał święty Paweł, to dzięki Bożej łasce dla ciebie będzie krzyż, będzie drogą do zmartwychwstania. I on jest ciężki. To może najcięższy to jest tak naprawdę w małżeństwie taki krzyż, ja to mówię młodym, krzyż codzienności. Taka proza życia, nic się nie dzieje. Spotykałem też takie małżeństwa, które jedna z matek mi akurat wtedy to opowiadała. Mówi, wie pan, to jest koszmar. Codziennie te pieluchy, te kaszki, to przewijanie, o matko jedyna. I traktowała to po prostu jako straszliwe męczeństwo. A obok były matki, które miały ileś więcej dzieci i mówiły, jakie to jest wspaniałe, jak ja się cieszę, że ja mogę temu człowiekowi małemu, mojemu dziecku ofiarować coś zupełnie bezinteresownie. Ono mi nigdy w życiu się nie odwdzięczy za to, że ja mu dałam życie. I ja się cieszę, że mogę ubrać te pieluchy i gotować te kaszki. Więc proszę zobaczyć zupełnie inne nastawienie wewnętrzne. I myślę, że ten element też właśnie orędzia chrześcijańskiego, ten kerygma do Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym jest niezwykle istotny. To jest właśnie ten realizm chrześcijaństwa. Jest krzyż, jest cierpienie, ale to jest do pokonania i przejścia razem.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże Ojcu i Panu Profesorowi.
Zapłać,
ja odczytuję to szczęście małżeńskie, że to jest w kategoriach łaski. Z tym, że żeby rozumieć tą łaskę, łaska nie jest czymś, co pochodzi od Boga. Łaską jest sam Pan Bóg, który udziela się człowiekowi według miary człowieka wierzy. I teraz kto ustala tą miarę? Wiadomo, że sprawcą tego wszystkiego, co dzieje się w obszarze Bożym, jest Duch Święty. A jaki jest zatem udział człowieka w tym dziele? I kiedy sam odpowiadam sobie na to pytanie, myślę, że tą miarą ze strony człowieka, tą miarę wyznacza pragnienie mojego serca, na które Duch Święty odpowiada. Jeszcze jest inna wskazówka. Jest takie słowo w Piśmie Świętym, że mądrość znajduje radość przy synach ludzkich. Jeżeli więc uobecniamy w swoim życiu radość, to znaczy, że mieszka w nas mądrość. Mądrość pozwala radować się również w momentach trudnych, których w małżeństwie nie brakuje. To może tyle, niech wystarczy. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję.
Zapłać, bardzo dziękujemy. No właśnie, Pan Bóg buduje na naturze. No, wielbłąd nie będzie fruwał, no taka jest prawda. I wiadomo, że to zależy od charakteru, od tego, jak jesteśmy wychowani, kim naprawdę jesteśmy, czego oczekujemy, ale jednak Pan Bóg, ja jednak przyjmuję taki wariant maksymalistyczny, może niedostrzegany też, nawet my sami do siebie, tak jak tutaj któraś z pań powiedziała, do końca siebie nie rozpoznajemy przez Pana Jezusa, jak przypomniał nam święty Jan Paweł II. I w nas sami nie wiemy, co do końca w nas drzemie, ale Pan Bóg wie. I swoją łaską może nas nagle tak dotknąć, że będziemy kimś zupełnie innym. I nagle się okazuje, że podejmiemy wyzwania, które w ogóle nie myśleliśmy, że możemy ich nie tylko, że podjąć, ale że możemy ich je pokonać, że możemy je udźwignąć. No naprawdę widziałem też i w swoim życiu tego doświadczyłem i mogę powiedzieć, że tak naprawdę fundamentem naszej jedności małżeńskiej, wierności, miłości, to tak naprawdę był krzyż związany z walką o życie naszych dzieci. Że może dla kogoś się wydawało, że to szczęście człowieka tak zlepia, a to nie. My mamy takie doświadczenie, że to wspólna droga cierpienia jest o wiele bardziej trwała, silniejsza i wspólne przejście i doświadczenie wtedy Bożej łaski, no bycie razem w czasie takiego sztormu życiowego, to nas zjednoczyło tak naprawdę. To jest fundament naszego małżeństwa, które nigdy nie przeżyło jakichś gwałtownych później burz.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, tutaj dla ojca prowadzącego i dla pana profesora.
Szczęść Boże.
Zapłać.
Nie, bo właśnie ten napad pisze, jak przezwyciężyć kryzys małżeństwa i rodziny, nie? Moi przedmówcy tam mówili coś tam o małżeństwie, jak to ładnie wszystko mieli, ale tutaj właśnie głównie chodzi, jak musimy przezwyciężyć właśnie ten kryzys małżeństwa i rodziny. Musimy sobie to zadać to pytanie. Ja jestem teraz po rozwodzie i dodatkowo jestem ojcem alienowanym. Także nie mogę się spotkać ze swoimi w ogóle dziećmi. Żona mi była moja żona, utrudnia mi w ogóle spotkania z dziećmi. I właśnie musimy się zastanowić w tym, jak to przezwyciężyć, ten kryzys małżeństwa. Ja w kwietniu tego roku napisałem do Ministerstwa Sprawiedliwości list, bo tam miała wejść prawdopodobnie już od lutego jakaś nowa ustawa o zapobieganiu alienacji tej się rodzicielskiej. I do tej pory nie uzyskałem właśnie odpowiedzi z ministerstwa. Czyli tak jak nas traktuje rząd, no nie wiem, że jesteśmy po prostu tylko dla nich wyborcami, czy po prostu oni mi odpowiedzą, jak to będzie właśnie rozwiązane w kwestiach prawnych, właśnie to kontakty z dziećmi. Chciałbym się to właśnie dowiedzieć, jak może tam ktoś coś wie i chciałem właśnie się to właśnie dowiedzieć właśnie o tym, jak to właśnie przezwyciężyć ten kryzys małżeństwa, bo teraz słyszałem, że właśnie mają być prowadzone podczas, jak ktoś zawodzi, że jest sprawę rozwodową, ten negocjacje małżeńskie.
Mhm. Panie Pawle, dziękujemy serdecznie.
Współczujemy w ogóle bardzo takiej sytuacji, bo każde rozpadające się małżeństwo to jest dramat i dla małżonków, i dla dzieci. Rzeczywiście ten problem jakby dawniej był jednoznaczny, to znaczy sąd zawsze stawał po stronie matki. Ojcowie coraz bardziej dopominają się o swoje prawa. Na pewno jest to bardzo trudna sytuacja i mam wrażenie, że rząd jednak będzie dążył pod wpływem też organizacji tych ojców, listów, apeli do prób jakiegoś znalezienia kompromisowego wyjścia, żeby nawet w takiej trudnej sytuacji znaleźć odpowiednią drogę do realizacji tych form miłości, które będą możliwe w tej nowej sytuacji dla rodzin, które zostały, no które tak w sumie są rozbite w tej chwili. Mhm. To jest bardzo smutne. To jest naprawdę bardzo smutne i bardzo pokazuje dramat później tak naprawdę nie tylko rodziców, którzy są pozbawieni kontaktu z dziećmi, ale przede wszystkim dzieci.
Pan Paweł wspomniał o no, takiej już ekstremalnej sytuacji tego kryzysu. Dokładnie, no myśmy mówili tak o takich problemach, które pojawiają się jeszcze w małżeństwie, natomiast to jest już taka sytuacja, ale też wspomniał chyba o mediację chodziło panu Pawłowi, o kwestie mediatorów. Jak oni funkcjonują? Czy pan profesor ma
trudno
takie doświadczenie?
Trudno mi powiedzieć, że tak powiem, od strony prawnej. Natomiast od strony praktycznej zobaczyliśmy też w naszym życiu, akurat to nie dotyczyło naszych relacji małżeńskich, że bardzo czasem pomocna jest ingerencja kogoś z zewnątrz, ingerencja w sensie posłuchania jego mądrości. W naszych czasach to było oczywiste, się szło do księdza, ksiądz się na wszystkim znał, wiedział i tak naprawdę pomagał. Teraz w tym zagubieniu, to też nie żadna krytyka młodych księży, ale to po prostu ten sygnał świata jest tak silny, że musi być jednak odpowiedni fachowiec. To może być psycholog, to może być pedagog, który popatrzy na życie małżeńskie, rodzinne troszeczkę inaczej. I warto posłuchać go i przy pierwszych symptomach jakiegoś zgrzytu w małżeństwie skorzystać z takiej rady, żeby potem nie spotkać się w sądzie i dopiero wtedy próbować podejmować mediacje. Może one są potrzebne zdecydowanie wcześniej.
Mhm. Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja mam takie troszeczkę inne spostrzeżenie, inne, ponieważ ja byłam po rozwodzie, gdzie miałam troje dzieci, męża, no nie dla dzieci, nie dla mnie, niedobrego, bardzo niedobrego. I rozeszliśmy się po 15 latach, jak odchowałam troszeczkę dzieci. Bałam się, że no, po prostu nie poradzę sobie, ponieważ mieszkaliśmy troszeczkę z miasta, dalej z miasta, więc tego. Zazdrościłam całe życie przez ten 15 lat, jak widziałam, jak mężowie czy ojcowie szli z wózeczkiem czy dzieckiem na ręku. Moje dzieci tego nie doświadczyły. Nigdy. Nie ja, nie dzieci moje. Więc stwierdziłam, że najlepsze będzie to, żeby się rozejść, ponieważ dzieci miały, no lubią wypić, były awantury, były kochanki, były różne rzeczy. Nie miałam ślubu kościelnego, więc się rozeszłam. I co się okazuje, do czego dążę? Wyszłam za mąż ponownie, kiedy dzieci już były dorosłe. Już nawet córka była mężatką. Wyszłam ponownie za mąż, za kawalera, który moje dzieci traktuje jak twoje. Nigdy nie powiedział, że to są moje dzieci, tylko nasze dzieci. Dba o wnuczki, mamy nawet dwoje prawnuczków, którym jest bardzo dumny. Ale co się okazuje? Okazuje się to, że tamten mężczyzna, mąż, dawny mąż i ojciec moich dzieci, majątek miał duży, bo pojechał do Chicago, dorobił się majątku wielkiego, nie znał dzieci ani mnie przez 30 lat. Przez 30 lat nie znał nikogo, ale przyszła samotność, troszkę choroby i zaczął się odzywać po 30 paru latach do dzieci. Chciał rozbić, myślał, że rozbije moje małżeństwo, ale że córka i syn, i ja na końcu, ale córka i syn powiedzieli, że to jest nasz ojciec, który nas po prostu wychował, bo dzieci były jeszcze małe. Było dziecko nawet w sanatorium. Mój syn nie chciał z biologicznym ojcem rozmawiać w ogóle. Ja mam tylko swoje nazwisko, a ojca to mamy tutaj, który nas kocha, szanuje. I jednak ta samotność jego, majątek przesłonił wszystko kiedyś, a w tej chwili, kiedy został sam i po prostu w samotności, przypomniało mu się o dzieciach, o dawnej żonie, o wszystkim. A jednak ja z Boga pomocą, bo chodziliśmy do kościoła, on nie chodził nigdy, myśmy chodzili, ja nawet dzieci jak chrzciłam, to tatusia nie było, tylko ja byłam i z krzesnymi. No on po prostu, no nie był z Bogiem tak jak potrzeba. A ja wzięłam kawalera, po prostu wyszłam za mąż za kawalera, wzięliśmy ślub kościelny i żyjemy po Bożemu. Tak jak mówię, z Bożą pomocą można wszystko zrobić, ale samotność przychodzi, jak się nie ma Boga nigdy w życiu w sercu. Więc jednak jest ta siła Boża. Jest, przeszłam dużo krzyży, bo został mi zamordowany syn wracający z wojska. No, dużo przeszłam, zmarło mi dziecko 7-letnie, dużo przeszłam, ale sama. Przechodziłam to sama, po prostu sama, ponieważ ojciec nigdy nie miał czasu ni do kościoła, ni dla dzieci. A kiedy jest starość, tak dopiero teraz się okazuje, że starość jest paskudna, majątek niepotrzebny. Przypomniało się, że ma się dzieci. Także, tak jak ksiądz mówił, że jednak samotność doskwiera bardzo. A ja jestem szczęśliwą babcią, prababcią i mój mąż obecny, który jesteśmy już 21 lat po ślubie kościelnym, jesteśmy szczęśliwi całe życie, my i moja cała rodzina.
Pani Krystyno, bardzo dziękuję za tę szczerość też taką ogromną no i świadectwo.
No tak, bo to takie bardzo trudne życie. No właśnie, czasem się tak coś na początku nie układa, potem ktoś właśnie, tak jak pani opowiadała, odnajduje swoje szczęście i całą rodzinę. Potem tamten ktoś, to w tej historii, to jest naprawdę takie dramatyczne i wymagające i zrozumienia, trochę miłosierdzia, myślę też. No jest to trudne doświadczenie, niewątpliwie. No tak sobie czasem też sami gotujemy ten los. To jest, po to jest ten okres narzeczeństwa, żeby rozpoznać siebie nawzajem. I zawsze to młodym mówię, lepiej zrezygnować przed ślubem, niż potem mieć problemy w małżeństwie, nie daj Boże prowadzić to do rozwodu. Po co? Rozpoznaj, zobacz, jeżeli ktoś jest kłótliwy w narzeczeństwie, nie zmieni się. To nie jest automat, to nic takiego. Jeżeli twój narzeczony zagląda do kieliszka, czy ma jakieś inne upodobania, czy uzależnienia, nie zmieni się po ślubie. Najprawdopodobniej nie, także uważaj, zobacz, do jakiej rodziny wchodzisz. No to jest czasem trudne i bolesne doświadczenie, no ale jeżeli szukamy szczęścia tak na poważnie i żeby to było na zawsze, tylko ty i na zawsze, no to warto taki wysiłek podjąć.
I ten pierwiastek wiary, o którym pani Krystyna też wspomniała, my często też w czasie dzisiejszej rozmowy o tym wspominaliśmy i no mimo tego krzyża, cierpienia, jest na końcu zawsze to zmartwychwstanie, spotkanie tego Chrystusa, który zwycięża, który grzech, śmierć, szatana, to wszystko, co zło sprowadza na świat, zwycięża, pokonuje i daje nam te łaski, które są nam potrzebne. Panie profesorze, kończy się nam czas powolutku tych naszych rozmów. No one są niedokończone i takie też pozostaną dzisiaj, ale też tak, przypominamy pozycja pana profesora Miłość i Szczęście w Nietrwałym Świecie do naszych słuchaczy powędrują, tych, którzy dodzwonili się dzisiaj, a pana profesora też będzie można spotkać w niedzielę 14 lipca w Poznaniu.
Tak, jesteśmy zaproszeni do Poznania, tak, do parafii Ojców Oblatów przed południem, a po południu do parafii świętego Ojca Pio. Także jeżeli ktoś będzie chciał z nami porozmawiać, poznać też inne książki, to oczywiście zapraszamy.
Albo podzielić się doświadczeniem.
Ależ oczywiście, że tak, bo te książki to z reguły się biorą
kolejne powstały
z dialogów, bardziej niż z przemyśleń tylko takiego starego niedźwiedzia jak ja.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. No i mam nadzieję na kolejne spotkania.
Ja również. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, a państwu przypomnę, naszym gościem był pan profesor Grzegorz Łęcicki, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, a także kierownik Katedry Teologii i Historii Środków Społecznego Przekazu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I państwu bardzo gorąco dziękuję za ten czas rozmów. Życzę dobrego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Thank you.